I czas rozpocząć strategię dla Polski. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista, wykładowca akademicki, między innymi związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Patrzymy na Unię Europejską i szukamy strategii, jak powinna wyglądać polska polityka europejska. W jednym z kluczowych, być może najważniejszych od kilkunastu lat momencie rozwoju wspólnoty, rozwoju procesu integracyjnego, w zeszłym tygodniu list kilku państw, głównie Europy Zachodniej, wnioskujący o to, aby znieść już w sposób ostateczny zasadę jednomyślności w Radzie, także wobec ważnych decyzji o charakterze międzynarodowym, to zanim strategia, w którym kierunku obecnie idzie Unia Europejska?
No tutaj większość specjalistów jest akurat zgodna, więc jeśli chodzi o diagnozę, to my mamy dość dobre pojęcie o tym, co się dzieje. Przede wszystkim następuje coraz większa centralizacja. Centralizacja na poziomie instytucji europejskich, między innymi w gestii Komisji Europejskiej. Te zmiany odbywają się bardzo często kosztem państw członkowskich, czyli kompetencje, które nigdy nie zostały przekazane do Unii Europejskiej. W tej chwili coraz częściej i coraz bardziej swobodnie Komisja nimi zarządza. Specjaliści twierdzą, że jest to proces autorytarny z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ogranicza się demokrację na poziomie narodowym, a tak naprawdę na poziomie europejskim demokracja w sposób efektywny nie funkcjonuje. Po drugie, dlatego, że państwa członkowskie nigdy nie przekazały w traktacie czy w traktatach tych kompetencji. W związku z tym, jeżeli Komisja samodzielnie sobie przyznaje pewną władzę, no to jest to dowód autorytaryzmu. I niestety w takiej coraz bardziej autorytarnej Unii żyjemy. I ta centralizacja władzy w gestii niewybranych tak naprawdę przez nikogo urzędników jest nie tylko niedemokratyczna, ale jest nieskuteczna, dlatego że przechodziliśmy już w Unii Europejskiej przez szereg różnych kryzysów. One zawsze, albo prawie zawsze były rozwiązywane w sposób nieskuteczny. Koszty były przesuwane na najsłabszych, w kryzysie strefy euro, na południe strefy euro. W kryzysie migracyjnym próbowano na nas te koszty przesuwać. Z punktu widzenia takich krajów jak Polska, czyli usytuowanych peryferyjnie, o niskim wpływie na decyzje w Brukseli, ta sytuacja jest bardzo dyskomfortowa, dlatego że nasza demokracja jest ograniczana, a jednocześnie nasz wpływ jest niemalże żaden na decyzje, przynajmniej zgodnie z polskimi interesami. No i to oznacza, że my jesteśmy zmuszani do tego, żeby decyzje wypracowane przez kogo innego, zgodnie z czyimiś innymi interesami, żebyśmy my je implementowali, ponosili ich koszty.
Na ile jest tak, że w tej chwili jest głębsza refleksja nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich, że ten proces idzie w innym kierunku, bo przecież on nie tylko Polsce odbierze pewne kompetencje, ale też Włochy, Hiszpania, inne państwa też stracą swoją pozycję. Czy nie? Jaka jest ten rachunek zysków i strat w Unii Europejskiej?
No, po pierwsze zyskuje technokracja, sądownictwo w Brukseli, czyli odchodzimy od demokracji na rzecz technokracji lub sędziokracji, czyli w coraz większym stopniu nie rządzą obywatele i wyborcy, tylko sędziowie i urzędnicy. Ale też bardzo silnie zaznaczają się różnice pomiędzy tymi krajami centralnymi i peryferyjnymi, jak to czasami się mówi językiem politologii. My zaliczamy się do tej grupy krajów, które zdecydowanie tracą. Natomiast wpływy utrzymują, a nawet zyskują przede wszystkim dwa największe kraje Europy Zachodniej. No i jak popatrzymy, jak ta polityka jest realizowana w bardzo wielu sprawach, ona zawsze jest realizowana pod dyktando Europy Zachodniej, a nasze interesy, myślę tutaj o Europie Środkowej, nikt nie dba. I niestety wynika to z bardzo złego systemu głosowania, który został przyjęty w traktacie lizbońskim, na który niestety się zgodziliśmy, a nie powinniśmy się zgadzać. Jan Rokita mówiąc Nicea albo śmierć. Niewiele osób pamięta ten okrzyk z trybuny sejmowej. Chodziło właśnie o to, żeby nie odchodzić za żadną cenę od systemu głosowania tak zwanego nicejskiego. Myśmy odeszli, no i dlatego zostaliśmy natychmiast zmarginalizowani, czyli nasza sytuacja peryferyjności się pogłębiła. No i od tego momentu w zasadzie jesteśmy zarządzani przez Europę Zachodnią. Mówię tutaj o całej Europie Środkowej. Dlatego, że w momencie, kiedy nas przycięto, w momencie, kiedy w systemie głosowania Polska straciła, to straciła cała Europa Środkowa. W związku z tym te mniejsze kraje, takie jak Czechy, Słowacja czy inne, które mogły się orientować na Polskę, no bo Polska była najbliższa, jeśli chodzi o ich sposób myślenia o przyszłości kolejnych polityk europejskich. W momencie, kiedy Polska została zmarginalizowana, no to te kraje chcąc, nie chcąc musiały zacząć się oglądać na Niemcy, czyli na Europę Zachodnią.
Jaka jest w tej chwili możliwość ruchu przez Polskę, przez inne państwa regionu?
No bardzo dobrze, że ta dyskusja na temat zmiany systemu głosowania się rozpoczęła. Tylko rzecz jasna, nie możemy się domagać, nie możemy popierać tych propozycji odejścia od systemu jednomyślności, tylko powinniśmy domagać się zupełnie czegoś innego. Przywrócenia na Nicei, powrotu do systemu głosowania nicejskiego, ewentualnie tak zwanego pierwiastkowego, czyli to, co było pomysłem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I tutaj powinniśmy przede wszystkim być głośni, być aktywni. Nie powinniśmy być tak zwanym blokerem, tak? Czyli nie powinniśmy pozwolić sobie na stawienie takiej łatki, że my tylko i wyłącznie blokujemy, że my tylko jesteśmy na nie. Nie, my mamy program pozytywny. Powinniśmy przynajmniej w każdym razie mieć program pozytywny, jeśli chodzi o zmiany w Unii Europejskiej, czyli domagać się powrotu do systemu nicejskiego lub wprowadzenia systemu pierwiastkowego, który, mówiąc krótko, będzie dowartościowywać kraje średniej wielkości i dzięki temu my będziemy mieli w końcu nieco więcej do powiedzenia w polityce europejskiej niż do tej pory.
Jeżeli tak się miałoby stać, to Polska musiałaby mieć jakieś koalicje. Jaka jest w tej chwili możliwość tworzenia koalicji w ramach Rady Europejskiej, ale też w Parlamencie Europejskim? Nie jest tak, że Polska jest osamotniona co nieco w tej walce o zmianę zasad głosowania i działania w Unii Europejskiej?
No tutaj rzecz jasna trzeba przekonywać. Trzeba uzasadniać. Trzeba znajdować jak gdyby argumenty, które trafiają do różnych naszych partnerów. Natomiast przede wszystkim trzeba bardzo jasno komunikować, czego my chcemy, czyli mieć strategię. Bardzo dobrze, że ta dyskusja na temat strategii się pojawiła, bo nie wystarczy tylko diagnozować sytuację w Unii Europejskiej, między innymi jak ona się zmieniła od momentu naszego członkostwa, ale też zastanawiać się nad tym, co można zrobić, żeby ta Unia się zmieniła na korzyść dla nas. Ten przykład dotyczący zmiany systemu głosowania, o którym wspomniałem, jest właśnie dobrą ilustracją tej tezy. No, przede wszystkim musimy mieć swoje propozycje, proponować je, tłumaczyć partnerom, żeby je poparli. Natomiast jeżeli oni nie chcą poprzeć tych propozycji, no to przynajmniej takie kraje jak Niemcy czy Francja będą wiedziały, dlaczego nie popieramy ich propozycji. I równie dobrze możemy odwrócić jakby argumentację i powiedzieć, że oni blokują reformy w Unii Europejskiej. Oni są blokerami, bo my wyszliśmy z bardzo interesującą i dobrą dla Europy propozycją, a oni jej nie chcą popierać. W związku z tym tutaj, niezależnie od tego, czy my tą propozycję przeforsujemy, czy nie, to już będziemy w lepszej pozycji niż dzisiaj, dlatego że przynajmniej będziemy mieli argumenty w dyskusji i będziemy mogli wyjaśnić naszym partnerom z Europy Zachodniej, że to oni blokują proponowane przez nas reformy, a nie odwrotnie.
Panie profesorze, Tomasz Grzos, europeista, politolog, gościem Radia Wnet, gościem Strategii dla Polski. A kwestia związana chociażby z samą Unią Europejską, z jej rozwojem, bo zwolennicy czy entuzjaści zniesienia jednomyślności, większej centralizacji Unii Europejskiej mówią tak, w globalnym świecie nie poradzimy sobie bez jednego ośrodka decyzyjnego, jeżeli mamy wygrać z Chinami, ale też rywalizować ze Stanami, no to musimy mieć silny rząd paneuropejski ustołowany siłą rzeczy w brukselskich urzędnikach w Komisji Europejskiej.
No to przede wszystkim trzeba zapytać, czy ścigając się przykładowo z Rosją albo z Chinami, rzeczywiście chcemy stać się organizacją autorytarną, niedemokratyczną. No bo póki co centralizacja odbywa się właśnie w ten sposób. Druga rzecz, czy to, że będziemy mieli autokratów w Brukseli, szczególnie biorących pod uwagę tylko i wyłącznie sposób widzenia Europy Zachodniej, a tak naprawdę interesy francuskie i niemieckie. Czy to oznacza, że Europa będzie po pierwsze bezpieczniejsza, po drugie szybciej rozwijająca się, bardziej konkurencyjna? Ostatnie kilkanaście lat pokazało, że urzędnicy w Brukseli nie potrafią zarządzać kryzysami. Popełniają koszmarne błędy i ich wszelkie koszty przerzucają na najsłabszych. W związku z tym jakby te argumenty, że my niby powtarzając ich błędy będziemy w tej globalizacji bardziej konkurencyjni, moim zdaniem są nietrafione. No nie można uczynić z Europy podmiotu konkurencyjnego, jeżeli będziemy powtarzać te same błędy, które robiliśmy do tej pory. Europa powinna być przede wszystkim bardziej demokratyczna. Po drugie, nie powinna zawłaszczać kompetencji, które przynależą do wyborców narodowych. Po trzecie, zgodnie z zasadą decentralizacji i pomocniczości, lepiej, żeby przynajmniej w niektórych sprawach zarządzały się poszczególne państwa członkowskie zgodnie z wolą swoich obywateli. No i wreszcie kolejna rzecz. Czy Europa będzie bardziej konkurencyjna, będzie sprawniej zarządzania, jeżeli Bruksela będzie wymuszać na wszystkich obywatelach, bez względu na ich poglądy polityczne, bez względu na to, jak wyglądają wybory lokalne czy narodowe, że tylko i wyłącznie lewicowe wartości mają od tej pory być dominujące i najważniejsze, a nawet jedyne w Europie. Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie taki przymus i pewna totalitarność lewicowych wartości, to jest złoty środek do poprawy naszej konkurencyjności w wymianie globalnym? Czy my musimy być marksistami, żeby lepiej konkurować, nie wiem, z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony z Chinami? No, mnie się wydaje, że to, co robi obecnie Bruksela, czyli na siłę, pod groźbą sankcji finansowych, wszystkich wtłacza w marksistowskie wartości, to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. To nie ma nic wspólnego ze skutecznym zarządzaniem, mało tego, to tylko i wyłącznie prowadzi nas w stronę kłopotów, dlatego że zwiększa eurosceptycyzm, przykładowo w Polsce, ale też w innych państwach, które mają tradycje chadeckie, które mają tradycje konserwatywne. W związku z tym to nam przeszkadza, bo tworzy pewne nowe, zupełnie nam niepotrzebne konflikty, które zamiast skupiać się na sprawach ważnych, wszyscy skupiają się właśnie na tym, czy rodziny homoseksualne mają mieć jakieś prawa, jak wielkie, albo czy ma być aborcja taka, czy inna. lub eutanazja zgodna z prawami człowieka, czy nie. Więc zamiast rzeczywiście zastanawiać się na rzeczach ważnych, Bruksela próbuje nas wychowywać i próbuje tłumaczyć demokracjom narodowym, że jeżeli wy zawiesicie swoją demokrację, swoją konstytucję i wszystkie swoje prawa i posłuchacie się urzędników w Brukseli, to będziecie szczęśliwsi. Ja uważam, że ta metoda bardzo autorytarna, żeby nie powiedzieć totalitarna, no bo ona likwiduje wszystkie inne pozostałe wartości różnych innych prądów politycznych. Że to jest rzeczywiście ta złota kula, która wprowadzi nas, czy uczyni nas super konkurencyjnymi i szczęśliwymi w Europie.
To można mieć wątpliwości, skoro o szczęśliwości i nowoczesności mowa. Panie profesorze, to pytanie o pakiet Fit for 55, bo to jest, wydaje się przynajmniej dla urzędników brukselskich, niezwykle ważna sprawa, może współistotna, równie ważna jak zmiany głosowania w Radzie Europejskiej, jak centralizacja. Jaki wymiar wspólnototwórczy czy zmiany projektu europejskiego niesie w sobie ten pakiet dyrektyw i rozporządzeń?
No przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego, w czasie kryzysu energetycznego i w potężnych zmian geopolitycznych na świecie, no jest to strzał nie tylko w jedną stopę, ale prawdopodobnie jednocześnie w dwie stopy. Dlatego, że nie tylko doprowadzi do pauperyzacji bardzo dużej grup społecznych w różnych częściach Europy, a tym samym niepokojów społecznych, a tym samym powtórzenia buntu żółtych kamizelek tylko w różnych państwach europejskich. Ale prowadzi również do tego, że dajemy, jakby wspieramy wysiłek Chin, żeby osiągnęły status mocarstwa numer jeden w skali światowej. I bardzo intensywnie pracujemy na ich sukces, tworząc przyspieszoną transformację klimatyczną, która się opiera w ogromnym stopniu na surowcach kontrolowanych przez Chiny i na technologiach, które dostarczają Chiny do Europy. Więc jeżeli my w ten sposób podchodzimy do transformacji klimatycznej, popełniając te dwa błędy, które tutaj opisałem, no to jest to bardzo dobry dowód na to, co mówiłem wcześniej. Technokraci z Brukseli nie potrafią zarządzać Unią Europejską. Nie potrafią dostosowywać swoich ideologicznych w gruncie rzeczy ambicji do uwarunkowań w poszczególnych krajach. W związku z tym to prawdziwie wybrani w demokratycznych wyborach rządzący właśnie na poziomie narodowym, bo na poziomie europejskim my nie mamy takiego procesu. Na poziomie narodowym osoby wybrane przez obywateli i w związku z tym pod jakąś kontrolą obywateli powinni decydować, jak szybka transformacja klimatyczna, w jaki sposób, jakimi metodami, w oparciu o jakie środki w perspektywie średniookresowej, jakie środki w ujęciu docelowym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że osoby czy decydenci na poziomie Brukseli, oni nie mają wyobraźni i oni nie mają odpowiedniej troski, odpowiedniej wrażliwości o swoich obywateli. No z prostego powodu. Nie są wybierani przez obywateli. Natomiast, czyli podsumowując ten mój wywód, polityka klimatyczna musi być zdecentralizowana i to jest kolejny zresztą dowód na to, że dalsza centralizacja ustroju Unii Europejskiej jest szalenie niebezpieczna i niezwykle kosztowna.
Panie profesorze, a jakie proceduralne szanse ma rząd polski i ta część państw, mniejsza część państw, żeby powstrzymać albo zmienić zasadę wchodzenia pakietu Fit for 55? Gdzie jeszcze toczy się gra, jaka powinna być nasza strategia wobec tego pakietu?
Po pierwsze, my musimy przekonywać o tym, że konieczna jest decentralizacja tego pakietu i w związku z tym poszczególne państwa powinny określić w szczegółach tempo wprowadzanych zmian, i środki, które temu służą. Bez takiej decentralizacji ta cała transformacja się nie powiedzie, ona wcześniej czy później się wywróci. Tylko że koszty tego z punktu widzenia nie tylko skutków ekonomicznych, ale przede wszystkim politycznych, one będą bardzo duże. Po drugie, my powinniśmy mieć własną strategię transformacji klimatycznej, która by określała, w oparciu o jakie surowce, w oparciu o jakie technologie, w którym momencie my przechodzimy na jakie technologie i tak dalej, i tak dalej. Gdzie my byśmy dokładnie wiedzieli, do jakiego czasu produkujemy węgiel i opieramy się na węglu, a od którego momentu wygaszamy ten węgiel i na przykład opieramy się na innych technologiach czy innych surowcach. I wreszcie na jakich? Bo wszystko na to wskazuje, że idziemy w kierunku atomu i idziemy w kierunku OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energetycznych. Tylko że nie jesteśmy tego w stanie zrobić z dnia na dzień, bo ten proces jest długotrwały i kosztowny. W związku z tym w tej średnim horyzoncie czasu my musimy mieć możliwość bezpieczeństwa energetycznego. No i jeżeli byśmy zbudowali taką strategię i ścieżkę dochodzenia do celów klimatycznych, która by była wiarygodna i przekonywująca dla partnerów, no, musielibyśmy albo im zaproponować pewną korektę polityki klimatycznej właśnie w stronę decentralizacji, tego, żeby kraje, przykładowo Polska, mogły swoją własną ścieżkę bardziej elastyczną, dostosowaną do lokalnych uwarunkowań i siły nabywczej gospodarki czy bogactwa społeczeństwa. Żebyśmy mogli właśnie taką ścieżkę wybrać i ją realizować. A jeżeli Bruksela będzie wymuszać siłą niekorzystne dla nas zmiany, no to my powinniśmy zmienić politykę wobec Brukseli, czyli metodą faktów dokonanych, realizować własną strategię, nie oglądając się na to, czy Bruksela jest z tego powodu zadowolona, czy też nie.
To, panie profesorze, na koniec pytanie. Mamy cały szereg zagrożeń, centralizację, federalizację. I ta centralizacja oczywiście za sobą także pociąga ograniczenie demokracji, wprowadzenie być może nawet jakichś rządów technokratyczno-dyktatorskich. Mamy jeszcze bardzo forsowny i kosztowny pakiet Fit for 55. Nikt do końca nie wie, łącznie, a może na czele z autorami tego pakietu, jak bardzo kosztowny i jak bardzo zubożający Europę. To te wszystkie wątpliwości, te wszystkie pole sporu, biorąc w jeden zbiór, pojawia się pytanie, czy polska strategia nie powinna gdzieś tam także rozważać scenariusza rozwoju poza Unią Europejską?
Oczywiście, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Powinniśmy mieć tak zwany scenariusz B. Ale bo to nie wystarczy, że tak powiem, w pewnym momencie powiedzieć, nasze ścieżki się rozchodzą, tylko trzeba to obliczyć, trzeba to skalkulować, trzeba się zastanowić, jak i na jakich warunkach otrzymać przykładowo dostęp do rynku wewnętrznego, w oparciu o jakie relacje również geopolityczne kształtować naszą sytuację już poza Unią Europejską. Czyli tutaj jest bardzo wiele różnych scenariuszy. Jest przede wszystkim ogromne doświadczenie wypływające z Brexitu, które należałoby skonsumować, bo to jest ogromna lekcja dla wszystkich tych krajów, które właśnie chciałyby taką alternatywną strategię B rozważać.
No właśnie, i wszyscy zwolennicy Unii mówią, Brexit pokazał bardzo wyraźnie, był takim doskonałym papierkiem lakmusowym, który pokazał, wyjście ze wspólnoty się nie opłaca.
No właśnie, ja tutaj mam wątpliwości, czy się nie opłaca. Natomiast niezależnie od tego, jak my to będziemy oceniać, bo gdyby się spytać Brytyjczyków, oni w dalszym ciągu uważają, tak jak w sytuacji podejmowania decyzji brexitowej, czyli w 2016 roku, tam mniej więcej te poglądy społeczne się utrzymują do dnia dzisiejszego. Czyli mniej więcej połowa społeczeństwa jest przeciwko, a druga połowa jest za Brexitem. Czyli to, że nie nastąpiły jakieś radykalne zmiany, radykalna zmiana nastrojów pokazuje moim zdaniem, że wcale nie ma jakiejś katastrofy Brexitu. Nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego spustoszenia. Tylko, tak jak powiedziałem, trzeba się do takiego, nazwijmy to, scenariusza przygotować. Trzeba go długimi latami operacjonalizować. Bez względu na to, czy my chcemy wychodzić z Unii, czy nie chcemy, czy chcemy tylko tą Unię zmienić, powinniśmy mieć jakby dwie strategie. Ta, która jest wdrażana, czyli zakładająca pozostanie w Unii Europejskiej i zmianę Unii Europejskiej na naszą korzyść, oraz strategia alternatywna, która być może będzie tylko i wyłącznie tak zwanym pułkownikiem, czyli będzie tylko i wyłącznie nigdy nie zrealizowanym planem B. No ale nikt odpowiedzialny za państwo, a przede wszystkim elity polityczne, nie powinny tylko i wyłącznie myśleć zero-jedynkowo. Zawsze trzeba szukać pewnej alternatywy, szczególnie jak żyjemy w tak dramatycznych i zmieniających się czasach jak obecnie. Tym bardziej, że niezależnie od tego, czy my wyjdziemy, czy nie wyjdziemy. Jest taka możliwość, że sama Unia Europejska się rozpadnie, że na przykład wróci kryzys do strefy euro i będzie gigantyczny kryzys wywołany przez strefę euro. I czy my w związku z tym powinniśmy nie powinniśmy mieć jakichś scenariuszy, które właśnie przygotowują nas do tego typu sytuacji? No, moim zdaniem no nie możemy. Biorąc pod uwagę wszystkie wady i różne katastrofy, które towarzyszą integracji europejskiej w ostatnich latach, nie powinniśmy zakładać, że Unia Europejska będzie funkcjonować przez najbliższe 1000 lat.
Może być zupełnie inaczej, o czym mówił profesor Tomasz Grosse, europeista, politolog, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 10:57. Kończymy Strategię dla Polski.
Strategia dla Polski.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
No my na antenie Radia Wnet na chwilę od bieżącej polityki, ale też tej polityki bardzo szerokiej, jak właśnie dyskusja o tym, jak ma wyglądać Unia Europejska i czy ma być tworem centralnym czy federalnym. Jedno nie jest tożsame z drugim, warto pamiętać, czy jednak Europą bardziej zdecentralizowaną, bliższą obywatelom, bliższą narodom europejskim. To też będziemy wracać i do tej dyskusji, ale też do tej całkiem bieżących informacji po godzinie 12 w Kurierze w samo południe, a tymczasem za chwilę serwis informacyjny, a potem oddech od polityki. Audycja Sztuka jest magią, na którą państwa już teraz zapraszam, to za kilka minut, a my usłyszymy się po godzinie 12. Do usłyszenia.
Reklama.